Cóż to za Boża pedagogika, żeby ludzi wycieńczonych pielgrzymką, doświadczonych głodem i pragnieniem, doświadczać jeszcze większym utrapieniem, syłając węże jadowite. Rozwiązanie kryzysu jeszcze większym kryzysem. W swoim pierwszym strapieniu, braku wody, zagubili gdzieś Boga, który ich prowadzi. Zagubili gdzieś relacje zaufania do tego, który już przedstawił się jako Bóg, troskliwy Ojciec. Nie wytrzymali próby, zaczęli szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. To dla ich zbawienia Pan Bóg zsyła węże, które jawią się jako zagłada, ale jednocześnie ustanawia znak zbawienia, węża miedzianego na palu. O ile śmierć z pragnienia nie przychodzi raptowo, ale zbliża się dniami, godzinami, o tyle śmierć od ukąszenia jest niemalże natychmiastowa. Dlatego czas nawrócenia, czas działania, reakcji jest krótszy. Możesz znowu szemrać, może ci się znowu nie podobać. Możesz opowiadać, że ten wąż nie taki, że za wysoko, za nisko i po co w ogóle. Ale masz mało czasu. Kiedy widzisz, że ktoś korzysta ze znaku zbawienia i spogląda na węża miedzianego, nie będziesz już wybrzydzał, ale będziesz szukał ratunku tam, gdzie jest ten ratunek, przyjmując bez wstępnych założeń ten znak zbawienia, który Pan Bóg ci daje. I w ten sposób Pan Bóg przywraca właściwą relację człowieka, który w pokorze uznaje panowanie Boga nad sobą, godzi się z tym, kim jest i kim jest Pan Bóg, i godzi się z tą relacją. Pan Bóg przywraca właściwą relację stworzenia do Stwórcy. Dopiero ten znak będzie zrozumiały, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, bowiem wąż miedziany na pustyni jest zapowiedzią ukrzyżowania Syna Bożego. To nie tylko znak, ale i narzędzie zbawienia. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Ile nam trzeba jeszcze przejść prób i doświadczeń, żeby się tego nauczyć, aby oduczyć się narzekania na Pana Boga i stać się pokornym, aby przyjąć zbawienie, a może także, aby stać się znakiem zbawienia dla innych. Wróćmy do naszych dawnych, utraconych kiedyś kresów wschodnich, o których słyszeliśmy, co Polacy, Ukraińcy przeżyli w czasach represji w latach 20., 30., głód, akcja, operacja antypolska. Jak wyglądał Kościół wtedy na tamtych ziemiach za Sowietów? Zawsze jest tak, że Pan Bóg w takich czasach wzbudza jakieś szczególne osoby i udziela im szczególnej misji. Jan Olszański, rocznik 19, województwo lwowskie, powiat Brody. Wstępuje do seminarium. Seminarium w tym czasie działa konspiracyjnie w ramach Uniwersytetu Jana Kazimierza Lwowskiego. O tej działalności konspiracyjnej powiem przy okazji następnego życiorysu. Kończy seminarium w wieku 25 lat, zostaje wyświęcone na księdza, ale jest granica na Zbruczu. Tam jest Związek Radziecki. Tutaj i dlatego dopiero po 2 latach podejmuje próbę przedostania się tam, kiedy już front się przełamał, i 2 lata pracuje w Gródku Podolskim, organizując życie religijne, odbudowując na ile to możliwe. Niedługo dają mu tam pracować, zostaje wyrzucony, znowu wraca do diecezji lwowskiej, aby tam znowu powrócić już po zakończeniu II wojny światowej. Trafia do miasta Proskirów, obecnie Chmielnicki. Tam zostaje pobity przez nieznanych sprawców. W końcu komuniści zgadzają się, aby pracował jako ksiądz, i wysyłają go tam, gdzie wrony zawracają, do miejscowości koło Chmielnickiego. Tak się zdarzyło, że pierwsze rekolekcje, które prowadziłem na Ukrainie, to właśnie w tej miejscowości, gdzie Jan Olszański przez dziesiątki lat był proboszczem. Rzeczywiście, kiedy deszcz popada, drogi są nieprzejezdne. Noga wychodzi z błota, ale but zostaje. I tam jest w pełni inwigilowany i ciągle ma jakieś procesy, nachodzenie władz. Także każdą noc niemal nie kładzie się spać, dopóki samochody służbowe nie wyjadą z wioski, ponieważ w każdym momencie mogą po niego przyjechać. Jest gotowy do aresztowania. Dopiero kiedy wyjadą samochody, wtedy może kilka godzin się zdrzemnąć, a najczęściej udaje się do kaplicy, zresztą mieszka w kaplicy cmentarnej, aby się modlić. Ma różne procesy, wyroki. Jeden z aktów oskarżenia brzmi: fanatyk religijny. Czytamy dalej. Dlaczego fanatyk religijny? Ponieważ nie prenumeruje gazet, nie słucha radia i w nocy modli się w postawie leżenia krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Tak jest w pełni inwigilowany, że dokładnie wiedzą, co kiedy robi. W takich warunkach ile można przeżyć? Ale nie opuszcza go poczucie humoru. Któregoś razu przed Wielkanocą, miejscowość nazywa się Mańkowce. Kiedyś przed Wielkanocą władza zwołała okolicznych duchownych prawosławnych i jego, katolika, i mówią, przypominają o bezwzględnym zakazie, że dzieci i młodzieży nie wolno zapraszać do kościoła, że ma tam nie być. Ostatecznie mogą zaakceptować, żeby tam starsze kobiety przychodziły do kościoła, ale dzieci absolutnie ma nie być. Duchowni prawosławni godzą się na te ograniczenia, obiecują, że tak będzie. Kolej na Olszańskiego, a on mówi: ja mogę obiecać, moich dzieci na pewno nie będzie. Wyszedł z przesłuchania, a oni wtedy: ale nas oszukał, przecież księża Łacińskiego Obrządku nie mają dzieci. On tak powiedział, że nie będzie dzieci. Dzieci były, zawsze miał pełne kieszenie cukierków, zawsze dzieci jakoś szczególnie otaczał troską, ale to były warunki nieludzkie tej ciężkiej pracy, odwiedziny chorych na piechotę. To jest mniej więcej praca przyrównywalna do Jana Wianeya, tak można powiedzieć, tylko że w doświadczeniu represji, pełnej inwigilacji. Kiedy już było bardzo ciężko, on razem z kilkoma księżmi wysyłają pismo do ojca Pio. Jak wysłać list ze Związku Radzieckiego poprzez znajomych kolejarzy. I po dłuższym czasie przychodzi odpowiedź od ojca Pio. Oni pytają, czy warto jeszcze zostać, czy już wracać, czy to ma sens. Przychodzi odpowiedź, jedno słowo, trwajcie. I już okazuje się, że niedługo, stosunkowo, jeszcze 20 lat i Związek Radziecki się rozpadł. Wytrwał do końca. Ma 71 lat, jest schorowany, a papież święty Jan Paweł II chce go mianować biskupem. Po ponad 70 latach, kiedy nie było tam organizacji kościelnej na tym terenie. 4 razy nuncjusz go prosi, za 4 razem zgadza się. Zostaje biskupem diecezji kamieniecko-podolskiej, która sięga aż do Krymu, do Kerczu. Z Kamieńca do Kerczu jest 1200 kilometrów. Obszar diecezji to jest 277 tysięcy kilometrów kwadratowych, prawie tyle co Polska. Schorowany staruszek zostaje biskupem. Ma kilkunastu księży na ten obszar. Kiedy kończy swoje urzędowanie, kiedy po 11 latach ciężkiej pracy Pan Bóg zabiera go do siebie, księży już jest ponad 200, przy czym połowa to są księża z Polski. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Jana Olszańskiego. Pasterz, który jednocześnie był twierdzą wiary. Inna postać. Osobiście wywarła ogromny wpływ na moje życie. Władysław Bukowiński z Berdyczowa, kapłan archidiecezji krakowskiej. Kiedy przychodzą Sowieci, jest proboszczem katedry w Łódzku i rektorem seminarium. Wszystkich chcą deportować. Niech wracają do Polski. On dobrowolnie przyjmuje obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby nie porzucić owczarni, która potrzebuje pasterzy. To się wiąże z tym, że większość swojego życia kapłańskiego przeżył w więzieniach i łagrach. Duszpasterzując zarówno w uwięzieniu, jak i na wolności, o ile można mówić o jakiejkolwiek wolności w Związku Radzieckim. Jest misjonarzem Kazachstanu, Podola, no całego Związku Radzieckiego niemalże. W tym czasie dwukrotnie udaje mu się przyjechać do Polski na leczenie. A będąc kapłanem diecezji krakowskiej, udaje się do metropolity, kardynała Wojtyły, który udziela mu schronienia, wsparcia, ale daje mu polecenie. Pisz pamiętnik, pisz wspomnienia. A więc napisał te wspomnienia. Ja przeczytałem te wspomnienia, kiedy byłem w szkole średniej, przed maturą. A to dlatego, że w stanie wojennym kolportowałem prasę drugiego obiegu i trafiłem właśnie na taką książkę. Ta postać mnie na tyle zafascynowała, że postanowiłem kontynuować dzieło dzisiaj błogosławionego, wtedy jeszcze nawet nie sługi Bożego, Władysława Bukowińskiego. I wtedy zrozumiałem, że Pan Bóg woła mnie na misję w Związku Radzieckim. Kiedy wstępując do seminarium w 1986 roku powiedziałem to księdzu rektorowi, on się zaśmiał. Co? Związek Radziecki? Mówi, o to nieprędko. No, za 4 lata już nie było Związku Radzieckiego. ale ja w tym palców nie maczałem, mnie tam nie było, to Pan Bóg przygotowuje drogi swoim sługom, także mogłem pojechać już do nowej rzeczywistości wolnej Ukrainy, stąpając po śladach świętych kapłanów, którzy przede mną tam swoje cierpienie, ofiary, modlitwy składali, przygotowując pracę dla następnych pokoleń kapłanów i wiernych świeckich. Kolejna postać opatrznościowa. Henryk Mosing. Członek Akcji Katolickiej, duszpasterstwa akademickiego w ramach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W roku jubileuszowym 33 udaje się z pielgrzymką do Rzymu. Tam fascynuje go postać świętego Pawła i do bierzmowania bierze imię Paweł. Jest mikrobiologiem, asystentem profesora Weigla, wynalazcy szczepionki na tyfus plamisty. Sam uzupełnia pracę profesora, wynajdując test na tyfus plamisty. Otrzymał misję przedstawienia pracy naukowej swojego profesora w Europie Zachodniej, za co został uhonorowany orderem przez premiera Polski. Dalej pracuje na uniwersytecie i po 17 września przychodzą Sowieci. W podręcznikach do historii jeszcze dzisiaj można przeczytać, że to nie była agresja Związku Radzieckiego na Polskę, tylko przyłączenie ziem zachodnich do macierzy. Tak to z punktu widzenia czyjegoś to wygląda. Myślę, że już w tej chwili ta historia jest na nowo weryfikowana, że to był jednak ciąg dalszy ekspansji rewolucji, która się nie udała w 19-20 roku, a więc w 39 i potem w 44. 4 razy Sowieci szli na zachód ze swoją misją, w cudzysłowie. I tak Instytut Mikrobiologii ocalał, ponieważ, jak powiedział wódz rewolucji, albo Wesz pokona komunizm, albo komunizm pokona Wesz. Chodzi o tyfus plamisty, który przenosi się poprzez wszy, który w sytuacji wojny jest rzeczywistością strategiczną. Całą armię potrafi zniszczyć właśnie choroba tyfusa. I Niemcy, i Ruscy bardzo bali się tej choroby. Dlatego Instytut ma szczególny priorytet. Cały zespół naukowy ma zielone światło na badanie. A Henryk Mosing osobiście zajmuje się hodowlą wszy i dzięki temu może dawać papiery zatrudnienia pracowników naukowych i w ten sposób całe seminarium duchowne schodzi do podziemia, zasila szeregi Instytutu Mikrobiologii i prowadzi dalej działalność, tylko że konspiracyjną, pod pretekstem hodowania wszy. A więc każdy kleryk chodzi z takim pudełkiem na udzie przyczepionym i sam musi sporządzać preparaty co jakiś czas, ale dzięki temu ma kenkartę i może chodzić i uniknąć łapanki, bo ma zatrudnienie, jest legalnie. Sam Henryk Mosing zresztą posyła szczepionki do getta warszawskiego i do oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. No potem przychodzą Niemcy, potem znowu Sowieci. Niemcy tak samo strategicznie traktują te badania naukowe i produkcję szczepionek, więc mają jakieś zielone światło, jakąś miarę swobodę. I tutaj warto również wspomnieć te początki wojny, lata, rok 40., kiedy przyszli Sowieci, zaczęły się wywózki Polaków z obwodu lwowskiego. Sroga zima, do 30 stopni mróz, w nocy przychodzą i gromadzą w bydlęcych wagonach. Kilka dni czekają na bocznicy, kiedy wagony się wypełnią, pociąg rusza na Syberię. Przeżywalność jest niewielka. Na każdej stacji wyrzucają trupów, dostają słomę i jadą dalej. Wiemy o tym między innymi z pamiętników Karoliny Landskorońskiej, filologa, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, która zanotowała pewne takie wydarzenie, kiedy te wywózki się zaczęły. Któregoś razu przychodzi do niej ksiądz Tadeusz Fedorowicz. Zresztą obaj bracia księża, Aleksander i Tadeusz, byli duszpasterzami akademickimi i również opiekunami duchowymi Henryka Mosinga, o którym za chwilę ciąg dalszy będzie. I tak Tadeusz Fedorowicz przyszedł pożegnać się z panią Karoliną Landskorońską i pokazuje mały kieliszek, jakiś zestaw, suche winogrona. Już jestem gotowy. Do czego? Żeby wskoczyć do pociągu. I wskoczył. Kiedy pociąg ruszał, wskoczył kapłan, aby nie porzucać ludu Bożego, który jest deportowany na Syberię. Kiedy pociąg ruszał, ludzie śpiewali: nie rzuć im ziemi, skąd nasz ród. Zresztą Maria Konopnicka spoczywa na cmentarzu łyczakowskim. Potem Aleksander Fedorowicz, ksiądz, wraca do Polski, otrzymuje misję tworzenia w Campinosie parafii. Z czasem dołącza tam również, powrócił Tadeusz, pracuje w zakładzie dla ociemniałych w Laskach i tam zbiera się towarzystwo ocalałe jeszcze z Uniwersytetu Jana Kazimierza. Zaraz tam wrócimy do Lasek, ale ciąg dalszy dziejów Henryka Mosinga. Lata 50., a Pan Bóg wzbudza w nim powołanie kapłańskie, w tym profesorze mikrobiologii. No, mógłby udać się do Rygi, gdzie było jedyne seminarium rzymskokatolickie, ale wtedy byłby zarejestrowany jako współpracownik KGB. Nie za bardzo mu się to podobało, bo on dalej chce być mikrobiologiem i przy tym chce być również księdzem, ale tajnym, konspiracyjnym. Nie ma seminarium, bo już zostało przeniesione do Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie ma profesorów. Uczy się sam, zdobywa książki, studiuje filozofię, teologię, ale nie ma przed kim zdawać egzaminów. Chce sprawdzić swoje powołanie. Udał się do Krakowa, do Karola Wojtyły, który potwierdził jego powołanie i gotowość przyjęcia sakramentów. Znalazł jednego nawet księdza, biskupa grekokatolickiego, który obiecał mu, że go wyświęci, ale zmarł. Jak zostać księdzem, kiedy nie ma kto go wyświęcić? Udaje się do Lasek pod Warszawą i prymas Wyszyński, błogosławiony, jednej nocy w asystencji tylko Tadeusza Fedorowicza, Aleksander, jego brat rodzony, nic o tym nie wie, sprawują liturgię święceń diakonatu, a za pół godziny święceń prezbiteratu. Kardynał Wyszyński w swoim dzienniku, czytałem to, pisze: wiele święceń kapłańskich sprawowałem, ale nigdy tak nie przeżyłem tych święceń jak wtedy, kiedy wyświęcałem Henryka Mosinga na tajnego księdza, który wrócił potem do Lwowa. Wraca, ale służba bezpieczeństwa nic o tym nie wie, że został księdzem. Od poniedziałku do piątku pracuje w Instytucie Mikrobiologii, a w piątek po południu z dużą torbą leków wsiada do pociągu i jedzie na wschód. Najczęściej do Gródka Podolskiego, tam gdzie już próbował otwierać kościół i służyć Jan Olszański. Kontynuuje jego pracę, ale żeby się nie zdekonspirować, nie odprawia publicznie mszy świętej. Tylko leczy ludzi i spowiada. Pomysłowi ludzie zrobili drzwi w konfesjonale z tyłu, przejście przez ścianę, szafa, drugie drzwi i tam był gabinet, gdzie doktor Henryk Mosing leczył ludzi. Miał zasadę, że zawsze najpierw na sobie stosował lek, zanim podał go pacjentowi. Leczy ludzi, bo na to ma papiery, jest lekarzem. A pozostały czas spowiada w konfesjonale. Kiedy przychodzi służba bezpieczeństwa, jest powiadamiany, wychodzi z konfesjonału do gabinetu i dalej leczy ludzi. Jest nierozpoznawany. Czasami wypuszcza się dalej w głąb Związku Radzieckiego, ponieważ ma na to zezwolenie na badanie, prowadzenie prac naukowych trwających tygodniami w różnych strefach klimatycznych i zawsze wykorzystuje to jako okazję do działalności misyjnej. I tak pracuje aż do końca swoich dni i jednocześnie gromadzi powołania kapłańskie, co mu przykazał prymas Wyszyński w trakcie święceń. Miałem to szczęście końcówkę jego uczniów również uczyć w seminarium duchowym w Gródku, które otworzył sługa Boży Jan Olszański. Miesiąc temu rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Olszańskiego, który był biskupem 11 lat do roku 2003. A ja od 2004 przyjechałem na Ukrainę i od razu zatrudniono mnie w seminarium i tam uczyłem. Potem się dowiedziałem, że to są chłopcy, których zbierał Henryk Mosing. Gródek Podolski jest 25 kilometrów od Felsztyna, obecnie Gwardyjskie. Dopiero 6 lat temu Lenin zleciał z pomnika w Gwardyjsku. Bardzo skomunizowane kiedyś miasteczko, rusińsko-żydowsko-polskie. Jest kościół świętego Wojciecha, poświęcony biskupem kamienieckim Adamem Krasińskim, po polsku to będzie przez biskupa Adama Krasińskiego, autora tekstu i inwokacji tekstu Konstytucji 3 maja i posła na Sejm, który w roku 1791, wracając z Warszawy, zajechał do Felsztyna i do tytułu świętego Wojciecha parafii, która to parafia już 400 lat ma przeszło, pierwsze dwa kościoły drewniane spłonęły, ten kościół obecny stoi, poświęcił go opatrzności Bożej w roku Konstytucji 3 maja. I właśnie z tego Felsztyna pewna młoda kobieta chodziła do Gródka do spowiedzi, do Henryka Mosinga, szukając między innymi odpowiedzi na pytanie o powołanie. Bardzo chciała być siostrą zakonną, tak jak dwie jej ciotki i siostry rodzone, które należały do i należą do zgromadzenia sióstr od aniołów. To właśnie te z Konstancina. Tutaj w Chylicach jest dom generalny sióstr od aniołów. Jutro też coś powiem o tych siostrach. I ta Weronika ma chłopaka, który chce się z nią ożenić, a jednocześnie ma pragnienie zostać siostrą zakonną i złożyć Panu Bogu w życie, w ofierze swoje życie. Rozeznaje to powołanie na spowiedzi u Henryka Mosinga, ale co z tego wyniknie, dowiemy się jutro. Mówię o tym wszystkim, żeby nabrać dystansu do doświadczeń chwilowych, teraźniejszych, ponieważ one są fragmentem większego procesu, a ten proces nazywa się drogi Bożej opatrzności. Z dalszej perspektywy to wszystko nabiera sensu. Z małej perspektywy, tak jak te węże na pustyni. Po co te węże? Nie dość, że giniemy z pragnienia, to jeszcze węże. To wszystko w planach Bożej opatrzności jest potrzebne i konieczne. To wszystko wiedzie do zbawienia, chociaż czasami przez ogromny krzyż. Ale w Jezusie Chrystusie ten krzyż nabiera sensu.